List 19. Mój drogi Piolunie, mocno się zastanawiałem nad kwestią poruszoną w twym ostatnim liście. Jeśli wszystkie byty, jak to jasno wykazałem, już z natury swej między sobą współzawodniczą, a tym samym idea miłości głoszona przez nieprzyjaciela pozostaje z tym w jawnej sprzeczności, to jaki sens mają moje tylokrotnie ponawiane ostrzeżenia, że on naprawdę kocha tę ludzką gawiedź i rzeczywiście pragnie ich wolności i nieprzerwanej egzystencji? Mam nadzieję, mój drogi chłopcze, że nie pokazałeś nikomu mych listów. Oczywiście nie dlatego, aby to miało jakieś znaczenie. Nie trudno przecież dostrzec, że pozorna herezja, w jaką popadłem, jest zupełnie przypadkowym potknięciem się. A propos, mam nadzieję, że zrozumiałeś również, iż niektóre pozornie niepochlebne aluzje co do Slabgoba miały charakter wyłącznie żartobliwy. W rzeczywistości mam dla niego najwyższy szacunek. No i oczywiście to, co napisałem, że nie będę cię osłaniał przed władzami, nie było pomyślane na serio. Lecz proszę cię, trzymaj to wszystko pod kluczem. Prawdą jest, że stało się to wyłącznie przez nieuwagę, kiedy powiedziałem, że nieprzyjaciel naprawdę kocha ludzi. To jest naturalnie niemożliwością. On i ludzie to dwa odrębne światy. Ich dobro nie może być jego dobrem. Całe jego gadanie o miłości musi być maską, za którą kryje się coś innego. On musi mieć jakiś rzeczywisty motyw, stwarzając ich i tak bardzo się o nich troszcząc. Powodem tego, że zapominamy i zaczynamy mówić, jakoby on rzeczywiście posiadał tę niemożliwą miłość, jest nasza kompletna bezsilność i niemożność wykrycia prawdziwego motywu. Jak on ich zamyśla wykorzystać? To jest właśnie ta nierozwiązalna zagadka. Nie sądzę, by to mogło przynieść jakąś szkodę, jeśli ci zdradzę, że ten właśnie problem był główną przyczyną sporu między naszym ojcem a nieprzyjacielem. Kiedy sprawa stworzenia człowieka została po raz pierwszy poruszona i kiedy już wówczas nieprzyjaciel wyjawił, iż przewidział pewien epizod z krzyżem, nasz ojciec poprosił zwyczajnie o rozmowę i wyjaśnienie. Zamiast rzeczowej odpowiedzi, nieprzyjaciel przedstawił mu tę nieprawdopodobną historię o bezinteresownej miłości, którą aż do tej chwili podtrzymuje i rozpowszechnia. Ojciec nasz nie mógł się naturalnie na taką odpowiedź zgodzić. Błagał nieprzyjaciela, by odkrył swe karty i dawał mu do tego wszelką sposobność. Wyznał, iż gorąco pragnie poznać tę tajemnicę. Nieprzyjaciel odrzekł: pragnę z całego serca, aby się poznał. Wyobrażam sobie, że to musiało być w tym stadium rozmowy, gdy odczucie takiego nieusprawiedliwionego braku zaufania kazało naszemu ojcu usunąć się sprzed oblicza nieprzyjaciela w bezkresną dal z gwałtownością, która dała początek tej śmiesznej, nieprzyjacielskiej historii, iż został przemocą wyrzucony z nieba. Od owej chwili zaczęliśmy dociekać, dlaczego nasz ciemiężca był aż tak tajemniczy. Cała jego władza opiera się na tej tajemnicy. Członkowie jego stronnictwa przyznawali nieraz, że gdybyśmy kiedykolwiek zrozumieli, co on pojmuje przez miłość, wojna byłaby skończona i weszlibyśmy z powrotem do nieba. I wokół tego koncentruje się nasze największe zadanie. My wiemy, że on w rzeczywistości kochać nie może. Nikt nie może, to w ogóle nie ma sensu. Gdybyśmy tylko mogli odkryć, do czego on naprawdę zmierza. Wysuwa się hipotezę za hipotezą i wciąż nie możemy tego zgłębić. Nie wolno jednak tracić nadziei. Coraz więcej i więcej skomplikowanych teorii, coraz pełniejsze nagromadzenie danych, zwiększone nagrody dla badaczy osiągających postęp w badaniach, coraz straszniejsze kary dla tych, którym się nie udaje. To wszystko, kontynuowane i przyspieszane aż po kres czasu, na pewno nie może zakończyć się niepowodzeniem. Uskarżasz się, że w mym ostatnim liście nie stawiam sprawy jasno, czy uważam zakochanie się za stan pożądany dla człowieka, czy nie. Lecz doprawdy, Piołunie, to jest pytanie, którego można by się od nich spodziewać. pozostaw im roztrząsanie, czy takie rzeczy jak miłość, patriotyzm czy celibat, świece na ołtarzu, abstynencja lub edukacja są dobre czy złe. Czy nie widzisz, że na to nie ma odpowiedzi? Jedyna rzecz, która tu ma znaczenie, to to, czy stan umysłu w danych okolicznościach kieruje pacjenta ku nieprzyjacielowi czy ku nam. Przeto najlepiej byłoby nakłonić pacjenta, aby sam zdecydował, czy miłość jest dobra czy zła. Jeśli jest człowiekiem aroganckim, żywiącym dla ciała pogardę wynikającą z przewrażliwienia, lecz przez niego mylnie uważaną za czystość, i takim, który znajduje przyjemność w wyszydzaniu tego, co większość jego bliźnich aprobuje, niech za wszelką cenę zdecyduje się przeciw miłości. Wsącz mu w duszę pyszny ascetyzm, a skoro odgrodzisz sferę jego seksualności od wszystkiego, co mogłoby ją uczłowieczyć, narzuć mu ją z powrotem w formie jeszcze bardziej brutalnej i cynicznej. Jeśli natomiast jest człowiekiem uczuciowym i łatwowiernym, karm go pośredniejszymi poetami i powieściopisarzami starej szkoły, dopóki nie uwierzy, iż miłość jest zarówno nieodpartą koniecznością, jak i czymś, co samo w sobie jest godne pochwały. Przyznaję, że to mniemanie niewiele pomaga do wywołania dorywczej nieczystości. Jest jednak niezrównaną receptą na przewlekłe, nobliwe, romantyczne i tragiczne cudzołóstwa, kończące się, jeśli wszystko idzie dobrze, morderstwami lub samobójstwami. O ile się to uda, można to nastawienie wykorzystać, skłaniając pacjenta do zawarcia korzystnego dla nas małżeństwa. Małżeństwo bowiem, chociaż jest wynalazkiem nieprzyjaciela, posiada swe dobre strony. W otoczeniu twego pacjenta znajduje się z pewnością kilka młodych kobiet, które by mu niezmiernie utrudniły chrześcijańskie życie, gdybyś go tylko potrafił nakłonić do poślubienia jednej z nich. Przyślij mi, proszę, raport w tej sprawie w następnym liście. W tym czasie postaraj się raz na zawsze zrozumieć, że fakt zakochania się sam w sobie nie jest koniecznie sprzyjający ani dla nas, ani dla strony przeciwnej. Jest to po prostu okazja, którą obie strony, my i nieprzyjaciel, próbują wykorzystać. Podobnie jak większość rzeczy, którymi się ludzie przejmują, takich jak zdrowie i choroba, młodość i starość, czy wojna i pokój, zakochanie się jest z punktu widzenia życia duchowego surowym materiałem. Twój kochający stryj krętacz.